Ukraina była do tej pory jednym z największych na świecie eksporterów zbóż. Wojna uniemożliwia jednak prawidłowe funkcjonowanie gospodarki w tym kraju. Jak kryzys rolniczy na Ukrainie wpłynie na nasze portfele i czy w Polsce nie zabraknie żywności? O tym będę dziś rozmawiał z gośćmi wersji lokalnej. Michał Buraczewski, zapraszam. Wstrząs na światowym rynku rolnym będzie bardzo poważny, a polscy rolnicy odnotują wzrost kosztów produkcji żywności. Tak mówił Andrzej Duda na ostatnim posiedzeniu Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa.
Poważny wzrost cen i w efekcie spadek dochodów w rolnictwie jest niestety bardzo, bardzo wysoce prawdopodobny, wręcz niemalże pewny. Wojna w spichlerzu nie tylko Europy, ale w spichlerzu świata, jakim jest Ukraina. Na to wszystko nałożyła się konieczna polityka, która musiała być poprowadzona wobec agresora, czyli wobec Rosji, a więc polityka sankcyjna, która spowoduje drastyczne ograniczenia handlowe z Rosją. No nie ma żadnych wątpliwości, że wstrząs wręcz na światowym rynku żywności wynikający z tej sytuacji, która toczy się w tej chwili na naszych oczach, będzie bardzo poważny. No, wystarczy powiedzieć, że Ukraina i Rosja razem to 76% światowej produkcji oleju słonecznikowego, to 30% światowej produkcji pszenicy, to 17% światowej produkcji kukurydzy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że we wszystkich tych elementach światowej produkcji nastąpi ograniczenie o co najmniej 20-30%, co najmniej, podkreślam, 20-30%, to skutki tego muszą być katastrofalne, a przecież są na świecie państwa takie jak Egipt, dla których choćby jeżeli chodzi o pszenicę, to dostawy z Ukrainy stanowiły 86% do tej pory wszystkich dostaw, jakie ten kraj otrzymywał. I bardzo ważnym aspektem jest postawienie sobie jasnego pytania, jaką politykę powinniśmy prowadzić, aby w miarę możliwości umożliwić naszym rolnikom przetrwanie tego trudnego czasu, czasu wzrostu cen.
Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że w Polsce nie zabraknie żywności, ale tak jak słyszeliśmy, koszty jej produkcji będą coraz większe. Informacje napływające z Ukrainy już teraz powinny skłaniać władze krajowe i europejskie do zmian w polityce dotyczącej bezpieczeństwa żywnościowego. Tak mówił z kolei unijny komisarz Janusz Wojciechowski podczas konferencji o przyszłości polskiego rolnictwa zorganizowanej w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
Rosja z rozmysłem niszczy infrastrukturę rolną na Ukrainie, niszczy zapasy żywności, atakuje duże gospodarstwa hodowlane. I to pokazuje, jak łatwo jest zniszczyć system żywnościowy, który jest mocno skoncentrowany. Postępująca koncentracja, zwłaszcza hodowli w niektórych sektorach, drobiu, trzody chlewnej, to nie daje bezpieczeństwa żywnościowego. Musimy ochronić potencjał małych i średnich gospodarstw. Rolnictwo musi być w miarę możliwości niezależne od zewnętrznych dostaw. No oczywiście jest zależne od dostaw nawozów, od środków ochrony roślin, ale tę zależność powinno się zmniejszać. Stawiać na rolnictwo oparte na przykład na własnych paszach, na tym zamkniętym obiegu w gospodarstwie, bo to jest po prostu bezpieczniejsze. Takie rolnictwo jest silniejsze, bardziej odporne na kryzysy. Na bezpieczeństwo żywnościowe wydajemy 58 miliardów euro rocznie, ale jak to porównamy do produktu krajowego Unii Europejskiej, który wynosi 15 bilionów euro rocznie, no to wydajemy na bezpieczeństwo żywnościowe 0,3% produktu krajowego brutto. Obawiam się, że przy takich nakładach tego bezpieczeństwa długofalowo nie zapewnimy.
Najnowszy unijny budżet na rolnictwo się nie zmieni, a polscy rolnicy dostaną takie same dopłaty. Czy podwyżki cen, między innymi nawozów i energii, nie doprowadzą do bankructwa niektórych polskich gospodarstw? O to będę pytać prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza, wicepremiera ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, a już za chwilę o bezpieczeństwie żywnościowym w Polsce porozmawiam z zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcinem Wrońskim. W naszej audycji zadajemy dziś pytanie, czy w związku z wojną na wschodzie w Polsce nie zabraknie żywności. Pierwszym gościem wersji lokalnej jest zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Wojna na Ukrainie przekłada się na sytuację na polskim rynku rolnym. Koszty produkcji cały czas rosną. Ceny paliwa i nawozów są rekordowe. Jaka perspektywa rysuje się przed polskimi rolnikami w obliczu wciąż przedłużającego się konfliktu?
Na pewno na wstępie należy zauważyć, że żywności w Polsce nie zabraknie. Jako kraj jesteśmy samowystarczalni żywnościowo, także nie grozi nam tutaj jakiekolwiek zerwanie łańcuchów dostaw, jeżeli chodzi o żywność. Jeżeli chodzi o koszty produkcji rolnej, one systematycznie rosną, ale to nie tylko dotyczy Polski, dotyczy to całego świata. Problem z nawozami jest o wiele większy w innych krajach, bo u nas przynajmniej jest dostępność nawozów. Są kraje w Europie, gdzie tej dostępności nie ma, ponieważ fabryki zaprzestały w tamtym roku już produkcję nawozów. Część kosztów rolnicy ponieśli w tamtym roku, jeżeli chodzi o zakup środków do produkcji rolnej. Także one się jeszcze tak w 100% nie przełożą na tych żniwach. Będą one raczej widoczne bardziej w następnych żniwach, ale też należy zauważyć, że mamy duży wzrost cen płodów rolnych. Przecież rekordowe ceny można osiągnąć za pszenicę. Takiej ceny pszenica w portach nigdy nie miała w Polsce. Rekordowe ceny rzepaku. Także na
jednak
pewno...
jeśli chodzi o zboża, no to zerwane są łańcuchy dostaw z Ukrainy, czyli jednego ze spichlerzy Europy.
To prawda. Ukraina i Rosja to było około 29% eksportu zbóż. Jednak my w Polsce produkujemy w granicach 30 milionów ton zbóż. Dla nas...
Zawirowania na rynku nie wpłyną na nasze rodzime rynki.
Zawirowania nie wpłyną. Bardziej będzie miało to wpływ na rynki odległe, na kraje na przykład afrykańskie, tam gdzie jest głód i gdzie nie można uprawiać zboża. Ale też warto zauważyć, że no przecież Ukraina nie była jedyną alternatywą, tylko kiedyś produkcja na Ukrainie była o wiele mniej rozwinięta, niższa czy w Rosji, czy na Białorusi i zboża jakoś wystarczało na świecie w skali globalnej. Teraz na przykład bardzo mocno odbudowuje się w skali świata eksport pszenicy z Indii czy z innych krajów, także są to może kraje, które mają zboże niekiedy trochę gorszej jakości, strukturę może zasiewów bardziej rozdrobnioną. Mniej łatwy jest powiedzmy transport tych zbóż stamtąd, ale to są też alternatywy dla rynku ukraińskiego.
Czy można się spodziewać kolejnych podwyżek w sklepach?
Podwyżki w sklepach. Powiem tak, jeżeli chodzi o same ceny zbóż, to warto zauważyć, że udział ceny zboża w pieczywie to jest tylko 15%. Reszta to są ceny energii, ceny transportu, ceny kosztów osobowych pracowników. Także wiem, że to może teraz jest niepopularne, nie będzie się podobało piekarzom, bo lubią niekiedy wywoływać taką panikę, ale sama cena zbóż nie ma tak wcale dużego wpływu na cenę pieczywa.
Czyli energia i wysokie koszty paliwa, na przykład jeżeli chodzi o transport, dystrybucję, one będą wpływać na
podwyżki? Tak, one głównie wpływają na podwyżki.
Czy odpowiedzią na problem niskich cen w skupach, na które często narzekają rolnicy, jest powołanie Krajowej Grupy Spożywczej?
Na pewno Krajowa Grupa Spożywcza, czyli holding spożywczy, zwany potocznie, wpłynie pozytywnie na rynek rolny w Polsce, ponieważ bardzo często, czy to pośrednicy, czy przedsiębiorcy wykorzystywali swoją uprzywilejowaną pozycję wobec jednak ciągle rozdrobnionych i niezrzeszonych rolników w naszym kraju i niekiedy występowały, czy to zmowy cenowe, czy występowały różnego rodzaju zaniżenia cen, bo nie wszystkie płody rolne są notowane na rynkach światowych, czy na rynkach w Polsce. I taka grupa spożywcza może po pierwsze być takim wyznacznikiem ceny, jeżeli chodzi o skup płodów rolnych. To jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o różnego rodzaju spekulacje i o to, żeby rolnicy dostawali uczciwą cenę. To jest również bezpieczeństwo żywnościowe, ponieważ grupa, którą właścicielem jest Skarb Państwa, będzie realnie mogła wpływać na to, gdzie powiedzmy dany produkt swój gotowy sprzedaje. Czy on sprzedaje go poza granicę Polski, wysyła, czy dostarcza go na przykład do sieci handlowych, które funkcjonują na terenie kraju. Także z zabezpieczeniem żywnościowym też to ma ważny element. Również oczywiście dochodzi gro innych.
A jeżeli chodzi o dystrybucję i skupowanie zarazem polskich produktów, to ta Krajowa Grupa Spożywcza będzie miała istotne znaczenie w tym zakresie?
W zależności, no ona jeszcze tak naprawdę zaczęła się dopiero formować. Ostatecznie jej kształt prawdopodobnie poznamy za pewien okres czasu, to zwróćmy uwagę, że na pewno...
Na razie mówi się o spółkach, które zajmują się przetwórstwem, że wejdą
tak,
spółki,
które zajmują się przetwórstwem, część spółek już jest w tym holdingu, można powiedzieć, bo jest czy Krajowa Spółka Cukrowa, czy Polskie Przetwory Grupa, czy Zakład Cukierków Pszczółka, Fabryka Skrobi Ziemniaczanej Trzemeszno, czy powiedzmy Młyny Stoisław, jest spółka Elewar, Zamojskie Zakłady Zbożowe, jest szereg spółek nasiennych i towarowych, które należały wcześniej do KOWR-u. I na pewno jeszcze to nie jest koniec, ponieważ swój kapitał, swoje aktywa posiada również Krajowa Spółka Cukrowa. Ona na pewno jakieś zrobi zakupy komercyjne z rynku, jakichś firm przetwórczych. Także na pewno ten kształt dopiero będziemy znali. Jeżeli chodzi o sam potencjał, czy to produkcji cukru, czy powiedzmy powierzchni magazynowej zbóż, i czy produkcji materiału siewnego, jeżeli chodzi o spółki kowrowskie, to na pewno jest to już znaczący element, jeżeli chodzi o rynek polski.
A jeżeli chodzi o patriotyzm konsumencki, jak bardzo duże znaczenie ma teraz w warunkach wojennych?
Zawsze powinien mieć duże znaczenie, ponieważ kupując nasze rodzime produkty, czy to lokalne, czy ze względu na kraj pochodzenia, czyli Polskę, wspieramy polską gospodarkę.
Zwykle kierujemy się ceną. I często te produkty z zagranicy są tańsze.
Ale niezwykle. My mamy takie przyzwyczajenie trochę. Ono nam pozostało z roku 89, kiedy w Polsce skończyła się tak zwana komuna. I wtedy byliśmy trochę zachłyśnięci towarami z zagranicy. One były co prawda lepiej opakowane, lepiej zareklamowane. Zwróćmy uwagę, że firmy, które funkcjonowały na wolnym rynku w Europie Zachodniej czy w Ameryce, one stosowały już o wiele wcześniej marketing, promocje, znały te narzędzia doskonale. My praktycznie się nich uczyliśmy dopiero po 89 roku i niestety rynek produkcji żywności w dużej mierze straciliśmy. Wiązało się też oczywiście to z strukturą własności sieci handlowych, no bo zwróćmy uwagę, że dużo sieci handlowych w Polsce jest zagranicznych, jest kilka sieci handlowych polskich.
One oferują w konkurencyjnych cenach swoje produkty.
Ale my jako konsumenci mamy niesamowitą siłę. To my tak naprawdę, idąc do półki sklepowej i wybierając na przykład produkty z oznaczeniem produkt polski, to jest taki prostokąt w kształcie flagi z napisem produkt polski, mamy gwarancję, że ten produkt został wyprodukowany w Polsce i został wyprodukowany na bazie surowców pochodzących od polskich rolników. I my tak naprawdę, wybierając te produkty polskie, dajemy jednoznaczny sygnał do działu zakupów sieci handlowej, że ten towar musi się znaleźć na półce sklepowej. I tak naprawdę to my, klienci, decydujemy o zatowarowaniu sklepu. Teraz mamy bardzo dużo różnego rodzaju akcji społecznych, kampanii nie organizowanych przez instytucje rządowe czy KOWR, które mówią o tym, żeby nie kupować towarów, które zaczynają się na kod kreskowy pochodzący z Rosji. Że w ten sposób można wpływać na kondycję gospodarki agresora. I to się dzieje. Dużo sieci na przykład się wycofuje, też dużo podmiotów z Rosji po takich działaniach, ale w drugą stronę też możemy pomagać swojej gospodarce. Jeżeli wybieramy polskie produkty, to pomagamy naszemu krajowi, wspieramy nasz budżet, bo jest więcej wpływów do budżetu państwa. Zwróćmy uwagę, że jeżeli 1% zmienimy nasze nawyki konsumenckie, to mamy 6 miliardów więcej pieniędzy w budżecie na obronność, na edukację, na służbę zdrowia czy na inne działania. Jeżeli kupujemy produkt wyprodukowany w Polsce na bazie polskich surowców, to ze złotówki 83 grosze zostaje w polskiej gospodarce. Jeżeli kupujemy produkt wyprodukowany za granicą, jest to 23 grosze tylko w polskiej gospodarce. Także z korzyści odnośnie płynące miejsc pracy, a nawet ekologii, no bo przecież takiego banana z Ekwadoru musimy transportować 11-12 tysięcy kilometrów, a jabłko, czy śliwkę, czy gruszkę możemy kupić niedaleko Białegostoku i przetransportować. Tym możemy kształtować zatowarowanie sklepu, możemy kształtować wysokość budżetu.
I zapewne też konkurencyjne ceny.
Możemy też kształtować. Nasze podmioty wtedy są silniejsze, mogą być bardziej konkurencyjne. Zwróćmy uwagę, że to, co nam wmawiano kiedyś, jeszcze niedawno, że patriotyzm konsumencki, wybieranie polskich produktów, to jest jakiś nacjonalizm, wręcz coś zarzucano i tak dalej. Były takie głosy, szczególnie z takich środowisk liberalno-lewicowych. To jest oczywiście nieprawda. Francja, Niemcy to są kraje, gdzie patriotyzm konsumencki jest o wiele bardziej obecny niż Polska. A na przykład taka Japonia, kraj co prawda zamknięty, ale bardzo rozwinięty pod względem technologicznym. Świadomość konsumencka tam jest w ogóle na bardzo wysokim poziomie. Według badań 60% Japończyków uważa, że w sklepach nie muszą się znajdować inne towary niż towary wyprodukowane w Japonii.
Produkty polskie rozpoznajemy po kodzie kreskowym czy charakterystycznym logo z biało-czerwoną flagą?
Jeżeli chodzi, to logo z biało-czerwoną flagą dotyczy żywności. I w ten sposób rozpoznajemy produkt, taki, który jest wyprodukowany w Polsce, na bazie surowców pochodzących od polskich rolników, bo żeby producent mógł używać bezpłatnie, bo to jest logo bezpłatne dla producenta, to musi spełniać mianowicie następujące wymogi. Po pierwsze, minimum 75% surowców użytych do jego wyprodukowania musi pochodzić z Polski. Te 25%, bo to na pewno od razu się tutaj rodzi pytanie, dlaczego 25%? Nie. Ustawodawca zrobił taką tolerancję, ponieważ niektóre przyprawy, pieprz, czy jakiś wsad bananowy na przykład do jogurtów, no nie są produkowane w Polsce. Dlatego jest to tolerancja na tego typu produkty. Jeżeli chodzi o mięso, to wymóg jest jeszcze bardziej rygorystyczny, bo zwierzę musi być urodzone, wyhodowane i ubite w Polsce. I wtedy może przedsiębiorca w sposób bezpłatny korzystać z tego. My jako KOWR, Ministerstwo Rolnictwa, robimy promocję tego oznaczenia właśnie, uświadamiamy konsumentów i tak naprawdę korzyści są dla nas wszystkich.
I my również zachęcamy do patriotyzmu konsumenckiego. Kupujmy polskie produkty, kiedy tylko jest to możliwe. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A już za chwilę gościem wersji lokalnej będzie prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, z którym będę rozmawiać o najważniejszych aktualnych problemach polskich rolników.
Działania wojenne na Ukrainie ograniczają możliwości produkcji żywności. Powstaje ogromna wyrwa na globalnym rynku. W 2020 roku Ukraina i Rosja odpowiadały aż za 1/4 całego globalnego eksportu pszenicy. O skutkach wojny, które już teraz odczuwają producenci żywności w naszym kraju, porozmawiam z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jesienią i zimą cały czas rosły koszty produkcji. Od ponad miesiąca mamy jeszcze wojnę na Ukrainie. Jak bardzo ten konflikt uderza w kieszenie polskich rolników?
Może na dzisiaj uderza na tyle, że mamy ogromne koszty, bo wzrosły nam przez to ceny gazu, wzrosły ceny paliwa, oleju napędowego. Z tego tytułu mamy od razu koszty nawozów większe i inne. Dla niektórych jest to wzrost także cen artykułów naszych, które sprzedajemy, zwłaszcza zboża, tylko fajnie jest dla tych, którzy to zboże dzisiaj mają, ale większość rolników w Polsce sprzedaje zboże po żniwach, więc oni sprzedali po starych cenach, a nawozy kupują po tych nowych, więc oni te kłopoty finansowe różne mają. Po jakich cenach sprzedawać będziemy, to nikt nie wie jeszcze. Mamy lekki wzrost na wszystkich rynkach, więc tutaj dla nas jakichś kłopotów może większych z tego tytułu dzisiaj nie ma, tylko kłopoty finansowe, że tracimy czasami płynność, żeby dzisiaj zainwestować w pola, to jest ogromne to pieniądze, a powinniśmy to zrobić, bo raz, że ceny pewnie będą w miarę dobre, w innych częściach świata się produkować nie można, mam tutaj na myśli Ukrainę zwłaszcza, bo Rosja produkuje żywność bez zmian i myślę, że jeżeli będą kłopoty z wyżywieniem świata, jakby to tak powiedzieć wprost, zwłaszcza krajów północnej Afryki, czy krajów arabskich czy innych, to tam, gdzie był ten import zboża z Rosji czy Ukrainy, to poza wszelkimi embargami podejrzewam, że na żywność embarga nie będzie, bo zboże pewnie będzie z Rosji szło, nie będzie szło z Ukrainy i to jest około 15% rynku.
A jeżeli chodzi o Polskę, to mamy zagwarantowane bezpieczeństwo żywnościowe?
Raczej tak, bo tutaj kłopotów żadnych nie ma, bo myśmy mieli to nadwyżki eksportowe dosyć znaczne. Ostatni rok to był praktycznie około 40 miliardów euro prawie, że najwyżej sprzedamy mniej, na zewnątrz, jeśli się urodzi trochę mniej, ale lepiej, żebyśmy tą produkcję zwiększyli, zwłaszcza, że mamy gości, którzy przyjechało z dnia na dzień, nam 2 miliony ludzi więcej do Polski i wyżywić też ich trzeba. Więc na pewno wewnętrzny popyt na żywność też nam wzrośnie. A oprócz tego te globalne rynki światowe, gdzie będą poszukiwały, jeżeli ceny będą wysokie, to może być tak, że eksport będzie bardzo szybko rósł i w okresie przyszłego roku wiosny przed żniwami może tej żywności faktycznie i u nas w Polsce zbraknąć.
A czy możemy spodziewać się podwyżek ceny żywności?
To jest nieuniknione, bo jeżeli ceny światowe rynków zbóż coś rosną i to znacznie rzepaku i innych rzeczy, i mleka, i mięsa, i wszystkich innych rzeczy, to my nie jesteśmy wyspą, na której możemy wpłynąć na to, że u nas dla konsumentów będą niskie ceny, bo to są ceny światowe, giełdowe i inne. I konsument się musi liczyć z tym, że przy tych wszystkich kłopotach, które mamy dzisiaj z wyprodukowaniem żywności, jeśli rolnicy nie wyprodukują maksymalnie żywności, to ona będzie coraz droższa. Więc powinniśmy na etapie produkcji dzisiaj, bo dzisiaj jest ten etap wiosna, zrobić wszystko, żeby pomóc rolnikom, żeby środki do produkcji mogli kupić po rozsądnych cenach, to wtedy konsumentom jest większa gwarancja, że nie będzie takiego dużego wzrostu cen.
No właśnie, teraz największym problemem rolników jest brak płynności finansowej i jak bardzo powinien w tej sprawie interweniować rząd?
Interwencje powinny to polegać dzisiaj, żeby dać szansę rolnikowi te środki do produkcji w jakiś sposób, żeby on je mógł dostać. Otrzymać. Nie to, że ma darmo dostać, bo nikt tego nie chce, tylko często rolnicy na dzisiaj na etapie takim mają kłopoty z zapłaceniem, bo nie mają środków. Proponowałem, żeby zakłady wszystkie nawozowe praktycznie są u nas państwowe, więc żeby rolnicy mogli od nich bezpośrednio się zaopatrywać z opóźnionym terminem płatności, bo żniwa to są za 4 miesiące prawie, więc to nie jest jakiś długi termin. Więc żeby dostarczyć te wszystkie środki do produkcji, uruchomić maksymalnie kredyty to bankowe, albo nawet uruchomić sytuację taką, że rolnicy oprócz bieżących wydatków obrotowych, które mają na wznowienie to produkcji lub na powiększenie jej, mają także obciążenia stałe, spłaty kredytów, zobowiązań, więc ja proponuję także, i taka propozycja moja poszła do rządu, żeby prolongować rolnikom spłatę kapitału, a żeby spłacali tylko same odsetki, żeby banki miały z czego żyć. Po co przyznawać kredyty nowe, jak można przedłużyć okres tych kredytów, żeby ta spłata kapitału była nie zaraz po żniwach, żeby te raty miał na tyle, żeby mógł możliwie je spłacać.
A jak pan ocenia dotychczasowe działania rządu w sprawie rolnictwa? Jeżeli chodzi o dopłaty do nawozów, jest już zielone światło Komisji Europejskiej nieoficjalnie?
Nieoficjalnie jest światło, to jest dobry pomysł. To był nasz wniosek, zanim to się wszystko działo, żeby do opłaty, do tony zakupionego to nawozu nas był troszeczkę inny, ale rząd to zmienił. Nie powiem, że na gorzej czy na lepiej. Rząd ma odpowiednią pulę środków i wie, ile może wydać i w jakim to zrobić sposób. Tylko, że te środki dopiero trafią do rolników w sierpniu. Ważne, że one trafią, tylko że to już będzie po okresie zbiorów. Ja mówię o tym, żeby dać możliwość zabezpieczenia środków do produkcji dzisiaj, bo to składanie wniosków, termin jest do 15 maja, zanim je agencja rozpatrzy, to będzie sierpień, wrzesień i to będzie trwało, więc to pieniądze raczej na przyszłą kampanię niż na tą, a dzisiaj jesteśmy tu i teraz i to potrzeba tych środków dzisiaj, więc ja proponuję nie tylko środki finansowe jakieś, tylko dać możliwość rolnikom, żeby albo mogli kupić, żeby mogli z własnych, czyli obciążenia im zmniejszać, lub dać im po prostu o przedłużonym terminie płatności.
Czy polityka Unii Europejskiej w obliczu wojny na Ukrainie musi się zmienić? Czy nadal Komisja Europejska powinna dążyć do tego, żeby w rolnictwie był jak największy odsetek gospodarstw ekologicznych?
Ja myślę, że nie można w polityki wprowadzać takiej, która będzie ograniczała nam produkcję żywności. A ten trochę zielony ład pod hasłem ważnym i nikt nie chce tego i negować, że chronimy środowisko, glebę, ziemię, poprawiamy klimat. Wszyscy są za tym i rolnicy też. I myślę, że najmniejszy mają udział w tym akurat rolnicy, a zresztą jeśli mamy, bo jak każdy z nas ma wpływ na to, że ten klimat się zmienia, że on jest coraz gorszy, bo korzystamy z samochodów, korzystamy z woli i różnych innych rzeczy, które ma na to wpływ. I rolnictwo również. Więc wszyscy musimy ponieść odpowiedzialność za naszą planetę, za środowisko i rolnicy też. Ale nie możemy to doprowadzić do takiej sytuacji, że jedni mają coś robić, inni nie i komfortowo będą nadal żyć. Będziemy zwiedzać świat, wszędzie każdy będzie chciał tanie loty i inne rzeczy. Samoloty są jak gdyby ekologiczne, a krowa jest nieekologiczna. Więc musimy sposób myślenia zważyć, że bez żywności się nie da żyć. Samowystarczalność, nie tylko myśląc o swoim kraju, ale trzeba myśleć globalnie nawet. Światowo liczba ludności nam bardzo szybko rośnie. Prawie mamy 8 miliardów dzisiaj. Naukowcy mówią, że w ciągu 12 lat tam rośnie o 1 miliard ludności więcej. Im trzeba dać jeść. Jeśli nie, to oni po tą żywność przyjdą tutaj do nas. My będziemy dbać o nasze, że tak powiem, różne widzimisię, a tamci będą w Afryce czy gdzieś, będą głodni i oni to do nas przyjdą. Ten problem uchodźców będziemy mieć wtedy coraz więcej. My musimy zabezpieczyć żywność dla ludzkości, bo w niektórych miejscach się tej żywności po prostu nie da robić. A oni tam chcą żyć i te przyrosty ludności tam są największe. Oni muszą mieć tam miejsca pracy, żeby ich stać było, żeby tą żywność kupić z miejsc, gdzie tą żywność się da wyprodukować.
Gościem wersji lokalnej był prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Serdecznie.
A kolejnym gościem dzisiejszej audycji o bezpieczeństwie żywnościowym w Polsce będzie wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ukraina dotychczas była jednym z największych producentów i eksporterów zbóż na świecie. Dotychczas, bo w związku z wojną ukraińskie rolnictwo jest w potężnym kryzysie. Jak się on przełoży na sytuację w Polsce, o tym porozmawiam z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ceny paliwa i nawozów nadal rosną, organizacje rolnicze zawiesiły protesty, wszyscy są zjednoczeni w obliczu wojny na Ukrainie. Jeśli w tym roku nie dojdzie do zawarcia pokoju, jaki to będzie sezon w rolnictwie?
Może być to sezon bardzo trudny, jeśli chodzi o rolnictwo, dlatego że faktycznie Ukraina jest dużym eksporterem żywności, szczególnie zbóż. To jest ponad 30 milionów ton zbóż eksportuje Ukraina. Już te zakłócenia w eksporcie bardzo mocno widać, choćby zablokowane porty Morza Czarnego nie pozwalają na eksport zbóż z Ukrainy w tej chwili. Ale co myślę najważniejsze i rodzące skutki na przyszłość, to, że mogą być problemy z obsiewem znacznych obszarów na Ukrainie, szczególnie południowej, tam gdzie są wojska rosyjskie. Ja spotykałem się wielokrotnie na łączach z ministrem rolnictwa Ukrainy, który mówił wprost o tym, że Rosjanie strzelają do rolników, którzy wyjeżdżają w pola, niszczą im zapasy paliwa, więc rzeczywiście może być tak, że wiele obszarów nie zostanie obsianych, a więc przyszłoroczne zbiory będą dużo skromniejsze. I to może spowodować mniejszą ilość zboża na rynku. Ukraina głównie eksportuje do Afryki Północnej, do Bliskiego Wschodu, więc nasze bezpieczeństwo żywnościowe nie jest zagrożone, ale ceny na pewno żywności i zbóż znacznie wzrosną.
A czy w Afryce Północnej może wystąpić głód?
No, nie można tego wykluczyć, że Afryka Północna może się parać z głodem i wtedy może też pojawić się kolejna fala migracji, czyli kolejna fala uchodźców już z powodów humanitarnych. Ale też i dla Polski wprost. Wojna na Ukrainie ma skutki ekonomiczne. No, ceny gazu, one były już przed wojną nie takie małe, a wojna spotęgowała ten skutek wzrostu cen. Ceny paliw, ropa naftowa na rynkach światowych, embargo na rosyjskie towary. To wszystko powoduje jednak skutki ekonomiczne. Nawozy rosną w bardzo zastraszającym tempie. Próbujemy łagodzić, ale jednak ceny żywności w Polsce już wzrosły i pewnie to nie jest jeszcze koniec.
Właśnie w związku z zawirowaniami na rynku rolnym, na rynku nawozów, na rynku żywności, czy Polsce grozi deficyt żywności, deficyt nawozów?
W Polsce deficyt żywności nie grozi, dlatego że my mamy duży zapas. Jesteśmy eksporterem, który wysyła żywność za prawie 40 miliardów euro rocznie, więc to jest naprawdę duży margines bezpieczeństwa. Nawet biorąc pod uwagę to, że mamy w tej chwili ponad 2 miliony osób więcej do wyżywienia, czyli uchodźców, którzy przybyli z Ukrainy. Ale jeśli chodzi o deficyt żywności, nie. Natomiast ceny rzeczywiście tutaj będziemy odczuwać bardzo mocno skutki podwyżki cen żywności. Już odczuwamy, ale to nie koniec. Z tym, że rząd łagodzi jak może te skutki cen, między innymi wprowadzając dopłaty do nawozów. Czekamy co prawda jeszcze na zatwierdzenie przez Komisję Europejską, ale mam nadzieję, że lada dzień to zatwierdzenie nastąpi. Również obniżyliśmy VAT na paliwo, na nawozy jest VAT zerowy, na środki spożywcze już w handlu, w sklepie również jest VAT zero. Tam, gdzie tylko możliwe jest, gdzie tylko jest dopuszczalne, łagodzimy te skutki wzrostu cen.
A nawozów w polskim rolnictwie nie zabraknie?
Nawozów nie zabraknie, dlatego że w tej chwili zakłady nawozowe, które są w Polsce, produkują pełną parą i dobrze, bo przy wzroście cen gazu niektóre zakłady nawozowe w Europie Zachodniej zaprzestawały produkcji. W listopadzie, w grudniu nasze na szczęście nie zaprzestają produkcji, co jest ważne, bo gorzej by było, jeśli by nie było nawozów, natomiast jeśli nawet jest cena wyższa, to ona później będzie w części skompensowana wzrostem cen, na przykład zboża, ale ważne, że produkcja nie zaprzestaje i wobec tego stosowne zapasy posiadamy.
Są wysokie koszty produkcji, ale niekiedy również, na co wskazują niektórzy rolnicy, są zmowy cenowe. Na przykład hodowcy trzody chlewnej ostatnio mówią o braku opłacalności produkcji. Jakie działania w tym zakresie planuje rząd?
A tutaj przede wszystkim każda sytuacja kryzysu rynkowego. Trzoda chlewna to właściwie już wychodzi z tego kryzysu, ale przez wiele, wiele miesięcy niestety ceny były poniżej jakichkolwiek granic przyzwoitości, tak to trzeba nazwać. Między innymi
trzeba było dokładać.
Trzeba było dokładać do produkcji. Ja wprowadziłem dopłaty do loch, żeby rolnicy nie zaprzestawali hodowli, że ta cena jak się odbije, żeby mieli też prosięta, żeby wznowić produkcję, bo niestety w hodowli nie da się wznowić produkcji z dnia na dzień, bo to nie jest produkcja gwoździ. Trzeba mieć ten materiał hodowlany, trzeba mieć lochy, prosięta. Więc na szczęście to się udało. Część rolników rzeczywiście skorzystała z tych dopłat, przetrzymała ten najtrudniejszy okres czasu. Teraz mam nadzieję, tą hodowlę będą rozwijać, ale to był przykład właśnie takiej zmowy cenowej poprzednio. Przy owocach miękkich, przy rynku jabłek, więc wiele jest takich elementów, gdzie zmowa cenowa jest zjawiskiem, na którym zyski czerpią pośrednicy, przetwórcy, korzystając z wahań rynkowych.
A jak na opłacalność produkcji wpłynie działalność Krajowej Grupy Spożywczej, która ma powstać jeszcze w tym roku?
Krajowa Grupa Spożywcza ma właśnie łamać zmowy cenowe, o których mówiłem, czyli jeśli Krajowa Grupa Spożywcza zaproponuje na przykład skup jakichś surowców po cenie, przynajmniej na poziomie opłacalności kosztów, czyli zwrotu kosztów, to inni się będą dostosowywać. Takie przykłady trochę takich quasi interwencji były i one spotykały się z powodzeniem. Tak naprawdę czasami i niewielki impuls na rynku wystarcza, żeby inni się do tego dostosowali. Na to liczę, że Krajowa Grupa Spożywcza będzie łamała te zmowy cenowe, ale też chcemy wykorzystać tą Krajową Grupę Spożywczą do zabezpieczenia żywności, do podniesienia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego, do robienia czasami zapasów, do skupu, kiedy jest nadwyżka zbóż, czy no, tak jak Krajowa Spółka Cukrowa będzie tym kręgosłupem grupy spożywczej, więc teraz na przykład mamy nadwyżkę cukru, ale na przyszły rok może być różnie. Zapowiadane są na przykład mniejsze ilości uprawy buraka cukrowego, więc myślę, że ta Krajowa Grupa Spożywcza będzie takim elementem stabilizującym zarówno ceny, jak i dostawy produktów spożywczych.
I na razie ma ona skupiać zakłady przetwórcze. Jak duże będą one miały udział w rynku?
Oczywiście na razie te zakłady przetwórcze nie będą miały dużego udziału w rynku, bo niestety przetwórstwo poszło poza ręce polskie. Tu takim jedynym dobrym wyjątkiem jest mleczarstwo, bo rzeczywiście mleczarstwo jest w rękach polskich. Najczęściej spółdzielnie mleczarskie przetwarzają produkty mleczne, ale nawet jak firmy prywatne, to są o polskim kapitale. No i dlatego rynek mleka ma się dobrze. Tutaj właściwie nie potrzeba specjalnie ani interwencji, ani wchodzenia grupy spożywczej. Natomiast rynek mięsa, rynek owoców miękkich, rynek warzyw jest już tu trochę trudniejsza sytuacja. Myślę, że będziemy się starali powiększać ten zakres, ale na razie to będzie oczywiście kilkuprocentowy. Jedynym wyjątkiem jest oczywiście cukier, bo Krajowa Spółka Cukrowa będąca w grupie będzie miała większość tutaj do powiedzenia na rynku.
Holding ma też być w założeniu konkurencją dla zagranicznych sieci handlowych. Kiedy będziemy mogli wybrać się do sklepu pod szyldem? No właśnie, czy jest może już planowana nazwa tego holdingu?
No, znaczy Krajowa Grupa Spożywcza, taka jest nazwa, natomiast jeśli chodzi o sieci handlowe, to oczywiście jest marzenie moje, żeby mieć jakiś udział w sieciach handlowych, w zbycie. No, na razie nie jest to konkretnie planowane, ale jesteśmy otwarci na to. Najpierw zadbajmy o przetwórstwo, a kolejnym krokiem będzie myślenie o handlu.
A czy w planach jest też działalność na terenie innych krajów?
Och, to jest oczywiście perspektywa wieloletnia i nigdy nie można jej wykluczać, ale w tym momencie trzeba zadbać o swój rynek przede wszystkim.
Krajowa Grupa Spożywcza to nie będzie chwytliwa nazwa dla sklepu, w którym będę mógł zrobić zakupy. Będzie konkurs na nazwę?
Jeśli powstanie sieć handlowa własnością Krajowej Grupy Spożywczej, to na pewno będzie miała atrakcyjną nazwę.
Liczymy na to. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Miejmy nadzieję, że pomimo wojny nasi rolnicy będą w stanie zaopatrzyć w żywność nie tylko Polaków i Ukraińców, ale również eksportować ją do krajów, gdzie ona będzie najbardziej potrzebna. To była wersja lokalna o bezpieczeństwie żywnościowym w Polsce. Michał Buraczewski. Życzę Państwu spokojnego popołudnia.